Na Białorusi odbywa się polowanie na dziennikarzy, napisała szefowa Biełsatu w trakcie wieczornej brutalnej pacyfikacji protestów. Agnieszka Romaszewska poinformowała, że w Grodnie pobito dwóch współpracowników tej stacji, jednemu z nich wybito zęby. W faktach ponownie Patryk Michalski.
Tak, Patryku, jest, witam.
Według relacji z Białorusi milicja wczoraj była nadzwyczaj agresywna wobec reporterów.
To prawda, milicja niszczyła sprzęt, w internecie dostępne są nagrania, na których widać, jak funkcjonariusze OMON-u biją reporterów. Protesty odbywają się także z samochodów, które czasami blokują ulice, a kierowcy trąbią jak słychać. Tak brzmiały wczoraj ulice Mińska. Zebrałem te dźwięki z wczoraj, które są dostępne w internecie. Według relacji polskich niezależnych dziennikarzy z grupy Outriders, OMON-owcy sprawdzali plecaki przechodniów i przeganiali zbierających się ludzi. Przyjęli taktykę totalnego zastraszania, pacyfikując nawet małe grupy. Przez niemal całkowite odłączenie internetu protestującym trudniej było się organizować. Większa mobilizacja zapowiadana jest jednak na dzisiejszy wieczór. Na Białorusi pojawiła się też plotka o możliwości wprowadzenia stanu wojennego. Możliwe, że po to, by po prostu zniechęcić ludzi do wychodzenia na ulicę. Tak wynika z relacji niezależnych dziennikarzy.
To były informacje sprzed chwili, a teraz dalsze informacje. Unia Europejska zapowiada, że jest gotowa rozważyć wprowadzenie sankcji wobec władz w Mińsku. 27 krajów wydało oświadczenie, w którym zapowiedziało, że może podjąć działania wobec osób odpowiedzialnych za przemoc, nieuzasadnione zatrzymania, fałszowanie wyników wyborów. Więcej o tym z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
Na razie to jednak dopiero zapowiedź. O retorsjach muszą jednomyślnie zdecydować ministrowie spraw zagranicznych Unii. Zaczyna się nieoficjalnie mówić, że może jednak przydałoby się spotkanie unijnych szefów dyplomacji przed już zaplanowanym na koniec miesiąca posiedzeniem. Tym bardziej, że Cypr i Grecja bardzo naciskają na zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia w sprawie Turcji. Chodzi o konflikt w kwestii odwiertów w poszukiwaniu gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego. To sytuacja nawet poważniejsza niż na Białorusi, powiedział mi unijny dyplomata. Jego zdaniem można sobie wyobrazić, że odbyłoby się posiedzenie ministrów zarówno w sprawie Turcji, jak i w sprawie Białorusi. Paradoksalnie więc kraje południa Europy, które mają inne obszary zainteresowań, mogą pomóc w zwołaniu wcześniejszego spotkania ministrów, na którym stanęłaby także kwestia sankcji wobec Białorusi.
Fakty z bliska.
O 7:00 wyruszyli z Gosławic w powiecie radomszczańskim w Łódzkiem. Dzień zakończą w miejscowości Zawada w powiecie częstochowskim w Śląskiem. Tak wygląda dzisiejsza trasa 25. Łowickiej Pieszej Pielgrzymki Młodzieżowej na Jasną Górę. Wędrówkę kontynuuje 32 pątników, to wyłącznie kapłani i osoby ze służb pielgrzymkowych.
Zmierzamy się już powoli do tego, aby podsumowywać pielgrzymkę, czyli też w tej grupie nawet małej spotkamy się na takim wieczornym apelu, który będzie wspólnym też podziękowaniem sobie za ten czas, który spędziliśmy tutaj na trasie, i z reguły jest to taki moment podsumowania i tego pozytywnego i negatywnego, żeby wyciągnąć wnioski i następny rok, żeby był właśnie jeszcze z lepszą, pozytywną atmosferą do trwania, ale przede wszystkim atmosferą modlitwy, która ułatwi ludziom też pielgrzymowanie, ale i te duchowe przeżywanie rekolekcji, które są nieustanne na naszym szlaku.
Pogoda jest wręcz bajeczna, ale nie wiem, czy dla pielgrzymów, jak się idzie w takim upale, jaki od kilku dni jest nad Polską.
Zawsze mówimy, że pogoda jest najlepsza na pielgrzymce, ponieważ Pan Bóg ją zapewnia tak, jak potrzebujemy. I do intencji, które niesiemy, i do grzechów, które popełniliśmy. Mamy możliwość oczyścić się z nich na trasie i jeśli ma popadać, to będzie padało. Jeśli ma być słońce, to cieszymy się marokańskim słońcem.
Z księdzem Tomaszem Stępniakiem, przewodnikiem łowickiej pielgrzymki, rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Za kilka dni na Jasnej Górze szczyt pielgrzymkowy. W tym roku spodziewanych jest tam około 18 tysięcy pątników. To nawet 85% mniej niż przed rokiem. A teraz o przewodniku, ale w innym znaczeniu. Zwykłe cegły wypalane w konwencjonalny sposób można przekształcić w inteligentne klocki do magazynowania energii. Czytam w artykule opublikowanym na stronie Nature Communications. Można je ładować, aby przechowywać energię elektryczną, podobnie jak baterie, aby dostarczać prąd do urządzeń. Wynalazcy wykorzystują porowatą strukturę cegły do pokrywania jej powierzchni warstwą przewodzącego polimeru. No i tak robią z niej elektrodę magazynującą energię. Taki superkondensator może zasilać LED-ową diodę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.